Chaim Rumkowski, zanim powiemy o getcie, to chciałam zapytać, co robił w Łodzi, czym się zajmował, z jakiej rodziny pochodził i skąd w ogóle znalazł się w Łodzi?
No tak, bo my najczęściej myślimy o Mordechaju Rumkowskim, kiedy już wybucha wojna, a rzadziej myślimy o tym, kim był. Urodził się w 1877 roku w Ilinie, to jest ówczesna gubernia witebska, czyli Białoruś obecna, w niezamożnej, wydaje się, że nawet może biednej rodzinie. Miał czwórkę rodzeństwa, dwie siostry, z którymi po pewnym czasie przestał utrzymać kontakt. One po prostu wyjechały, jedna osiadła w Moskwie, druga bodajże w Charkowie. I brata. Brata, z którym też przyjeżdża do Łodzi, bo do Łodzi przyjeżdża jako piętnastolatek w 1892 roku. I to nie jest jak wynik jego decyzji takiej może wewnętrznej, a raczej procesu, takiego procesu historycznego, no takiej fali dużej ucieczki, emigracji Litwaków przybywa do Łodzi. Ta emigracja setek tysięcy Żydów rosyjskich była związana z pogromami, prześladowaniami, które wówczas w Imperium Rosyjskim miały miejsce i ta duża fala napływa do Łodzi, do Warszawy. Między innymi właśnie Mordechaj Rumkowski, który, jak się wydaje, dość szybko odnajduje się w rzeczywistości Łodzi, ponieważ już po kilku latach zakłada własne przedsiębiorstwo, fabrykę, tkalnię pluszu i tak naprawdę aż do wybuchu I wojny światowej ta jego działalność jako przedsiębiorcy ma miejsce. Oczywiście on nie jest dużym przedsiębiorcą, ponieważ te dwie takie fabryki, które jakby prowadził wraz ze wspólnikami, one zatrudniały kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Natomiast no, był aktywnym przedsiębiorcą. Był też człowiekiem, który miał poczucie własnej wartości i też takim zdeterminowanym do osiągnięcia jakiegoś sukcesu. Prawdopodobnie dlatego jako człowiek, który przybył jako młodzieniec do Łodzi, nie znając tych realiów, o słabym wykształceniu, osiągnął jakiegoś rodzaju sukces. Natomiast w trakcie I wojny światowej on wyjeżdża z Łodzi, przenosi się do Moskwy, prawdopodobnie wtedy jeszcze utrzymuje kontakt ze swoją siostrą. Tam pozostaje do 1919 roku i wtedy najprawdopodobniej wraca ponownie do Łodzi, ale nie już jako przedsiębiorca, ale jako agent ubezpieczeniowy. Po prostu w Moskwie zatrudnił się jako przedstawiciel firm ubezpieczeniowych i kontynuował tą działalność w Łodzi. Był nawet kierownikiem oddziału Towarzystwa Silesia, powiedzmy głównym agentem tego biura ubezpieczeniowego. Tak naprawdę jako ten agent ubezpieczeniowy działa do wybuchu II wojny światowej. To jest ta działalność taka, byśmy powiedzieli, jako przedsiębiorcy. Natomiast w tym okresie już po I wojnie światowej, kiedy on powraca do Łodzi, rozwija taką drugą działalność, na takiej niwie społecznej. Przede wszystkim, co warto zaznaczyć, był syjonistą. W 19 roku wstąpił do organizacji syjonistycznej, był aktywnym politycznie członkiem, ale też rozwija tą działalność społeczną. W Łodzi jest najbardziej znany z tej działalności bycia prezesem zarządu domu opieki dla sierot żydowskich w Helenowie. Natomiast on również szereg innych działalności podejmował na tej niwie. Natomiast to jest jakby najbardziej znana ta jego inicjatywa, która jest też różnie oceniana, bo to sobie też musimy powiedzieć. To z jednej strony ta jego inicjatywa przedstawiona jako taka wzorcowy dom opieki czy sierociniec dla młodzieży, wzorowany właśnie na tych inicjatywach chociażby Janusza Korczaka. Natomiast no, były też głosy krytyczne, że nie radził sobie też finansowo, jeśli chodzi o utrzymanie tego ośrodka. Stąd też on pod koniec lat 30. popadł w dość duże problemy finansowe. I tak naprawdę nie wiem, jak ta sytuacja by się rozwinęła po 1939 roku.
Jeśli chodzi o jego życie osobiste, nie miał w ogóle dzieci, prawda? Miał żonę, która zmarła właśnie przed wojną.
Tak, on sam nie miał dzieci, ożenił się w Łodzi pod koniec jeszcze XIX wieku. Żona zmarła w 1937 roku w wyniku długoletniej choroby, chorowała na raka. Nie miał dzieci. On też tak postrzegał tą swoją rolę w domu opieki, czy w sierocińcu, jako właśnie ten substytut braku dzieci i jakby chęci pomocy dzieciom. Oczywiście w okresie już okupacji, będąc w getcie, ożenił się ponownie w 1941 roku z młodszą od siebie kobietą, prawniczką, która oczywiście była jego towarzyszką w tej niedoli w getcie. To małżeństwo oczywiście zakończyło się śmiercią obydwu małżonków, oczywiście już po deportacji z łódzkiego getta.
Jeśli chodzi o getto i o czas wojny, to jak stało się, że Rumkowski otrzymał taką funkcję? Był nazywany, ale to chyba złośliwie, prezesem, tak?
Tak, no ta funkcja, którą otrzymał, czy została mu niejako narzucona przez nowe niemieckie władze okupacyjne, którą przypadła mu w październiku 1939 roku, funkcja przełożonego starszeństwa Żydów, właśnie nazywanego później jako prezesem, przez wiele lat była postrzegana, było tak oceniane jakby jego otrzymanie tej funkcji jako wynik przypadku, jako wynik może zmowy nawet z Niemcami Rumkowskiego, człowieka ambitnego, człowieka nastawionego na jakieś tam osiągnięcie maksymalnego korzyści dla siebie. Natomiast prawda jest o wiele prostsza i o wiele bardziej oczywista. Mordechaj Rumkowski przed II wojną światową był członkiem Rady Gminy Żydowskiej i był jej bardzo aktywnym członkiem przez wiele lat, a w momencie rozpoczęcia okupacji niemieckiej pozostał jedynym członkiem Rady, który był wówczas w Łodzi. Wszyscy członkowie wraz z prezesem gminy żydowskiej uciekli z Łodzi, czy uciekli przed frontem, czy później już jak front przeszedł, to też opuścili Łódź. I on był jedynym, który pozostał. W związku z tym logicznym z perspektywy Niemców było obarczenie to właśnie jego tą odpowiedzialnością, jako człowieka już zaangażowanego, znającego realia i mającego też jakieś wpływy już w środowisku żydowskim. On poza tym, że został przewodniczącym, my też zapominamy o tym, że wraz z nim zostali obarczeni tą odpowiedzialnością za gminę żydowską 24 innych członków środowiska żydowskiego, które on po prostu wybrał jako współpracowników. Inną sprawą jest to, że całkowicie ich bardzo szybko zmarginalizował i tak naprawdę uzyskał jednoosobowy wpływ na to, co się dzieje. To był taki początek absolutyzowania jego władzy czy skupiania w swoich rękach.
Jak wyglądała w takim razie, bo mówi się, że to też była taka specyficzna relacja Rumkowskiego z Bibowem.
Tak, to była bardzo specyficzna relacja. Obydwaj bohaterowie, i Mordechaj Rumkowski, i Hans Bibow, upatrywali w rozwoju getta, czy w jego pracy Żydów w getcie, pewnej wartości. Problem jednak, znaczy i tu była jakaś taka warstwa, w której się spotykali. Natomiast rozbieżność, kluczowa rozbieżność pojawiała się w perspektywie, co stało za tą wartością. Z perspektywy Hansa Bibowa praca Żydów w getcie, czy wyzysk Żydów w getcie, był określony na pozyskanie jak największych środków finansowych, bardzo też często dla niego samego, i miał on żywotny interes, żeby to getto funkcjonowało, żeby jak najwięcej Żydów pracowało. Mordechaj Rumkowski rozumiał pracę Żydów właśnie na rzecz niemieckiej gospodarki jako możliwość przetrwania tego czasu okupacji, gdzie nie zdawał sobie sprawy, czy w ogóle nie zdawano sobie sprawy, do czego ta rządza niemiecka, czy powiedzielibyśmy polityka niemiecka, doprowadzi. I z jego perspektywy człowieka, który ukształtował się w przedsiębiorczym środowisku, logicznym było podjęcie decyzji, czy jakby takie pokierowanie sprawami wewnątrz getta, żeby to getto było niejako opłacalne dla Niemców. Natomiast to, czego nie zakładał Mordechaj Rumkowski, było to, że ostatecznie te kwestie gospodarcze czy przydatności Żydów nie będą miały znaczenia w kontekście rasistowskiej polityki.
No właśnie, nie wiedział na pewno o tym, że kwestia Żydów no, będzie miała swoje ostateczne rozwiązanie i musi mieć, tak, bo takie były założenia.
Tak, nie zdawał sobie z tego sprawy i nikt z ówcześnie żyjących czy zamkniętych osób w getcie właściwie nie wyobrażał sobie tego. To było nawet trudne do wyobrażenia, kiedy te deportacje czy już zagłada się odbywały, to trudno było sobie uzmysłowić, do czego to jednak prowadzi. I w tym sensie Rumkowski w ekstremalnie trudnej sytuacji, ponieważ zostało mu narzucone wykonywanie niemieckich poleceń, a musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ich niewykonanie mogło skutkować nie tylko zmianą prezesa, bo to jakby jest najmniej istotne, ale jeszcze większymi ograniczeniami w dostawie żywności, możliwością wkroczenia funkcjonariuszy niemieckich i jakby wprowadzenia tych pewnych rozwiązań siłowych. Tego się bardzo obawiano. Stąd też nakazy czy jakby zarządzenia niemieckie były wprowadzane. Ta ocena Rumkowskiego i jego działań też wynika z faktu, że obserwatorzy ocalali z getta Żydzi, byli oczywiście poddani tym represjom i najczęściej upatrywali właśnie w Mordechaju Rumkowskim tej sprawczości, tego negatywnego wydźwięku, niejako on był najbliżej nich. Niemcy byli niedostępni, Niemcy byli gdzieś tam za płotem, więc jakby dla nich to ten Mordechaj Rumkowski był właśnie taką tą figurą i symbolem wprowadzanych negatywnych zarządzeń. Natomiast Rumkowski do pewnego momentu nie zdawał sobie sprawy, czy nie miał wiedzy na temat tego, do czego pewne działania i pewne decyzje prowadzą. I tu chodzi konkretnie o kwestię chociażby deportacji Żydów z getta.
Najbardziej chyba dramatyczny moment w getcie i sytuacja, w jakiej znalazł się Rumkowski, to Szpera.
Tak, Szpera we wrześniu 1942 roku, czyli deportacja, nakaz deportacji dzieci do 10 roku życia i osób starszych powyżej 60 roku życia, tak naprawdę była ostatnim aktem tych masowych deportacji, które odbywały się od początku stycznia 1942 roku. Całkowicie jakby w tym okresie od stycznia do maja 1942 roku deportowanych jest z getta ponad 55 tysięcy osób. I ten okres jest kluczowy dla zrozumienia jakby postawy też Rumkowskiego. Ponieważ w momencie, w którym te deportacje się rozpoczęły, zostały nakazane, sporządzono listy transportowe, Rumkowski razem z żydowską administracją w getcie właściwie nie miał szans poznania celu tych deportacji. Ten cel zaczynał się jawić dopiero, powiedzmy, w kolejnych tygodniach, miesiącach, ale to też nie było potwierdzone, to nie było pewne. Wydaje się, że taka zmiana nastawienia Rumkowskiego gdzieś w okresach marca, kwietnia następuje, gdzie on chyba może zaczyna się orientować, czym mogą być te deportacje. Takim potwierdzeniem, że te deportacje mogą prowadzić do śmierci. Oczywiście nie wiadomo jeszcze w jaki sposób, ale że to są deportacje ku zagładzie. One gdzieś przychodzą dopiero w okresach maja 1942 roku, kiedy do getta są wsiedleńcy z mniejszych miejscowości. Oni przynoszą te informacje, jak wyglądało to w mniejszych gettach i wtedy prawdopodobnie ta wiedza Rumkowskiego wzrasta. Ona już jest może niewyraźna, ale już wzrasta. Stąd też te wydarzenia Wielkiej Szpery we wrześniu 1942 roku, możemy powiedzieć, że już doskonale zdaje sobie sprawę, czym grozi, jaka jest konsekwencja wysiedlenia, wywózki, gdzie deportacja małych dzieci bez rodziców, nawet wówczas zdawano sobie sprawę, że nie oznacza deportacji np. do obozu pracy. I Mordechaj Rumkowski jest postawiony w ekstremalnej sytuacji. Z jednej strony jest mu nakazane zrealizowanie, czyli dostarczenie tak naprawdę kontyngentu dzieci i osób starszych. Z drugiej strony on już zdaje sobie z tego sprawę, czym to grozi. Właściwie ta sytuacja jest bez wyjścia i myślę, że on podjął decyzję, on po prostu zrealizował jakiś element tego zarządzenia, ale tak naprawdę każda decyzja, którą by podjął, skutkowałaby tak naprawdę tym samym. Ponieważ nie posiadał on pełnej możliwości, pełnego rozeznania się ani konsekwencji tych decyzji, które podejmował. I to doskonale jest zobrazowane, kiedy ta Szpera się zaczyna i owszem, pierwsze dwa dni jest ona realizowana przez służbę porządkową żydowską, czyli tymi własnymi siłami w getcie, natomiast Niemcy i tak postanawiają wkraczać. Czyli to tak naprawdę pokazuje, że nie miało to żadnego znaczenia. Niemcy wkroczyli i jakby tą akcję dokończyli i zrealizowali. To też pokazuje, że wśród osób, które realizowały tą deportację, wśród członków służby porządkowej, też był bardzo duży opór przeciw temu, że nie byli w stanie w taki sposób działać, żeby zrealizować to zarządzenie. Wydaje się, że Mordechaj Rumkowski po tym słynnym przemówieniu, które wygłosił na Placu Strażackim, dzisiaj znanym jako pod takim tytułem Oddajcie mi swoje dzieci, mógł przejść jakąś formę załamania nerwowego, bo przez ten cały tydzień, kiedy bywała się wielka szpera, on nie pojawił się na ulicy, on nie wychodził nigdzie, a po tym, jak już wrócił do tego funkcjonowania jako prezes, było widać, że jest to, przynajmniej tak świadkowie opowiadają, którzy go obserwowali, że jest to cień człowieka, dawnego człowieka, że jest to złamany człowiek, czyli te wydarzenia naprawdę odcisnęły ogromne piętno na nim osobiście.
Mógł właśnie, bo tak się zastanawiałam i wszyscy się pewnie zastanawiamy, czy miał jakieś inne wyjście. Mógł mieć właściwie jeszcze tylko jedno wyjście, tak jak Czerniakow, czyli mógł popełnić samobójstwo, tak? Chociaż z jednej strony to też jest ucieczka przed odpowiedzialnością.
Tak, no oczywiście bardzo często te dwie postawy przewodniczącego warszawskiego Judenratu i przełożonego starszeństwa Żydów w łódzkim getcie się porównuje. Wydaje się, że każda z tych postaw jest formą próby oddziaływania na rzeczywistość. W przypadku Adama Czerniakowa samobójstwo jest takim aktem niezgody moralnej, żeby nie brać w czymś udziału. Ale musimy sobie zdawać z kolei sprawę, że następnego dnia Niemcy i tak zaczęli realizować akcję wielkiej deportacji z warszawskiego getta. Czyli ten akt nie miał w perspektywie globalnej nie miał żadnego znaczenia. Był formą sprzeciwu. Mordechaj Rumkowski przyjął inne założenie, często określone mianem współpracy z władzami niemieckimi, co jest raczej błędnym określeniem, raczej chyba powinniśmy mówić o próbie budowy jakiejś autonomii i w ten sposób ochrony Żydów na tyle, na ile się da. To, że w perspektywie ta polityka przez niego prowadzona no, nie osiągnęła sukcesu, to już nie jest wina raczej Rumkowskiego, a raczej rasistowskiej polityki władz niemieckich, które tak naprawdę niezależnie od tego, czy getto, czy produkcja w getcie im się opłacała, to i tak na samym końcu był ten aspekt rasistowskiej i antysemickiej polityki.
To chciałam zapytać o jeszcze jedną sytuację. Osoby, które się wypowiadają o Rumkowskim, to między innymi wspomniano już Czerniakow. Bo Rumkowski był z jedną bodajże wizytą w getcie warszawskim. Zachowały się, znalazłam takie opinie właśnie o Rumkowskim, niezbyt pochlebne, że zadufany w sobie, głupiec. Tak samo Marek Edelman w takim klimacie się o nim wypowiadał.
Tak, bo Mordechaj Rumkowski był z jedną wizytą w warszawskim getcie w maju 1941 roku i ta wizyta była związana z próbą pozyskania lekarzy do łódzkiego getta. W taki sposób chyba trzeba odczytywać jego wizytę i jego przemówienia, które tam wygłaszał, jako próbę takiej reklamy, czy jakby zachęcenia do przyjazdu, więc jakby w superlatywach też opisywał getto. Natomiast te opinie Adama Czerniakowa i chociażby Emanuela Ringenbluma, czyli kronikarza getta warszawskiego, no są jednoznacznie negatywne, gdzie jest określany jako głupiec, że jest naiwny, że czuje się królem, a nawet zbawcą narodu żydowskiego. To prawdopodobnie wynika z tego, że poza jakby działaniami Rumkowskiego miał on też swoje cechy osobiste, na które warto też zwrócić uwagę. Był na pewno człowiekiem pysznym, był na pewno, przynajmniej tak jakby jest on opisywany przez różne osoby, na pewno osobą, która oczekiwała jakiegoś wysokiego statusu i pochlebstw, może megalomanem. I to pewnie z tego też wynikają te oceny. Z drugiej strony te oceny osób słuchających go w warszawskim getcie były podyktowane obserwacją tego, jak getto w ogóle wygląda. Gdzie zdawano sobie sprawę, że getto jest formą jakiejś eksterminacji. I w tym momencie przybywa ktoś, kto mówi zupełnie coś innego. Wydaje się, że te ich oceny są skądinąd słuszne.
Czy może być tak, że Rumkowski gdzieś też jakby w tym wszystkim się zagubił, że w którymś momencie no właśnie traktował to getto jako jakiś rzeczywiście podporządkowany no nie tylko Niemcom, ale sobie przede wszystkim twór stworzony przez niego własnymi rękoma. Nie samo getto, tylko jakby mechanizm właśnie jego działania.
Miał on, przynajmniej w tym początkowym okresie, dość szeroką autonomię działań w getcie. Niemcom chodziło o uzyskanie pewnego efektu. Jeśli Runkowski go osiągał, no to jakby zgadzano się na to. Stąd też przymykano niekiedy oko na rozwój chociażby początkowo szkolnictwa, opieki zdrowotnej, tej opieki socjalnej. Oczywiście ona nie miała w perspektywie globalnej znaczenia, ponieważ problemy w getcie i były tak ogromne, że to nie było w stanie jakby pomóc zamkniętym osobom w getcie, natomiast jakby starał się to robić. I te wszystkie działania organizacyjne prawdopodobnie mogły wpłynąć na jakby postrzeganie przed nim samym swojej roli. Nie bez przyczyny wiele osób z różnych stron, powiedzmy, opcji politycznych czy różnych perspektyw patrzyło na niego i właśnie określono go królem, prezesem, wielkim hajmem. To różne tutaj określenia padały, co trochę miało pokazać jakby ich dystans do niego i do tych działań, które podejmuje, a nawet takie oceny negatywną. I tych negatywnych ocen miał on wiele, ale też warto powiedzieć, że były też pozytywne oceny. Może nie jego samego jako charakteru człowieka, ale jakby podejmowanych działań. Dzisiaj dzięki literaturze, dzięki wspomnieniom, raczej przez wiele lat postrzegaliśmy, jakby odbieraliśmy tę negatywną ocenę jego osoby, jego postawy. Natomiast jak spoglądamy z szerszej perspektywy, to możemy jednak zobaczyć, że te aspekty pozytywne jego działań również były, chociaż oczywiście w kontekście całych tych jego przywar jako człowieka.
Czy tylko możemy się domyślać, czy Runkowski był zaskoczony tym, że jednak podzielił los wszystkich innych Żydów, że nie ocalił swojej skóry, czy na to liczył, czy nie liczył, wiemy coś na ten temat?
Problem z tymi ostatnimi dniami Runkowskiego i tym, jak on postrzegał cel ostateczny, jest trudny, ponieważ no, nie mamy takich relacji, takich szerszych relacji. Mówi się o tym, a tu właśnie mówi się o tym, że w tym ostatnim transporcie 29 sierpnia 1944 roku, kiedy opuszczał stację Radegast, miał on wejść sam z rodziną do wagonu, co miało być jakąś taką obietnicą lepszej formy wyjazdu. Natomiast później już Hans Bibow własną decyzją dokoptował do tego wagonu znaczną liczbę Żydów, co tak naprawdę miało pokazać, że niezależnie kim był w getcie Mordechaj Runkowski, to tak naprawdę podzielił los wszystkich innych mieszkańców getta. Wydaje się, że z takich relacji, jak mógł chociażby zginąć Mordechaj Runkowski,
no właśnie, bo wiemy, że... mówi tak różnie, tak?
Tak, bo wiemy, że na pewno dotarł do Birkenau, dotarł na rampę w Birkenau, czyli przeżył transport, to on chyba do końca nie zdawał sobie sprawy z tego, że dokąd trafił i co się z tym wiąże, że tak naprawdę jego funkcja, jego rola nie mają znaczenia w tym momencie, bo one nie miały znaczenia tak naprawdę nigdy. On obracał się w perspektywie takiego logicznego funkcjonowania, że jakby jeśli coś zrobimy, no to wtedy jakby będziemy mogli przeciwdziałać temu. Natomiast logika z perspektywy niemieckiej była zupełnie inna. Rasizm wykluczał całkowicie możliwość jakiegoś tego logicznego porozumienia. Natomiast on trafia do Birkenau, no i tu już są duże rozbieżności. Czy zginie od razu na rampie po wyjściu z pociągu, czy przejdzie selekcję, tą selekcję w stronę negatywną, czyli zostanie kierowany do komory gazowej, czy on w ogóle dotrze do tej komory, czy zginie w komorze gazowej. No i najprawdopodobniej, niezależnie od tego, w którym momencie w Birkenau zginął Runkowski, wydaje się, że to jakby te relacje są zgodne, że został on zamordowany przez współwięźniów tam przebywających, którzy poznali, tych łódzkich współwięźniów, którzy poznali, że przyjechał Runkowski, jakby w takim akcie zemsty został on zakatowany.
Czy Runkowski rzeczywiście miał powiedziane, że może jakby zostać ocalony, ale tylko on, że jego rodzina nie i że on tutaj się nie zgodził na to i jakby zgodził się na już tą ewakuację z innymi? Czy była taka kwestia w ogóle?
Tak, miała być taka kwestia przedstawiona właśnie Runkowskiemu, ale znowu my nie wiemy tego z pierwszej ręki. On oczywiście nie chciał bez rodziny wyjechać, przy czym również, jeśli chodzi o rodzinę, to również z bratem, z tym bratem, z którym przyjechał do Łodzi,
z żoną, tak?
Bratem i z żoną. Więc jakby tutaj podjął taką tego rodzaju decyzję.